Mówisz, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, że deszcz pada na ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak myślałem sobie, że o tym, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, On przyszedł dla wszystkich ludzi. On przyszedł dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Przyszedł dla tych dobrych, przyszedł dla tych złych, przyszedł dla tych sprawiedliwych, niesprawiedliwych, dla grzeszników, dla tych, którzy Go szukają, dla tych, którzy Go nie szukają, dla biednych, bogatych, mądrych, uczonych, prostych, niewykształconych, przyszedł dla religijnych faryzeuszy, przyszedł dla pobożnych Żydów. Przyszedł, aby przynieść pomoc, aby przynieść ratunek, aby przynieść zbawienie. Oczywiście, zdajemy sobie z tego sprawę, tak było, tak jest po dzień dzisiejszy, że niewielu skorzystało z tej oferty Pana Jezusa, że niewielu skorzystało z Jego zaproszenia. Mimo wszystko Pan Jezus nadal woła, Pan Jezus nadal wzywa każdego jednego człowieka. I tak ostatnio mnie zastanowiła taka postać, którą z pewnością nieraz słyszeliśmy i nieraz się z nią spotkaliśmy, a jest nią Jair. 5 rozdział Ewangelii Marka, on mówi właśnie i opowiada tą historię o Jairze. Dlatego pozwólcie, jest to historia bardzo dobrze znana, więc kilka tylko wersetów będę chciał, abyśmy z tego fragmentu Słowa Bożego przeczytali. I na kilka istotnych rzeczy chciałbym zwrócić wspólnie naszą uwagę. 5 rozdział Ewangelii Marka mówi nam Słowo Boże o Jairze. 22 werset mówi, że przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. Widzimy, Słowo Boże mówi, że Jair był przełożonym synagogi. Przełożonym synagogi w Kafarnaum, był wierzącym Żydem, miał zaufanie, miał poważanie, miał autorytet, był przecież przełożonym. On miał bliski kontakt, bliską relację z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami. On decydował o tym porządku spotkań, nabożeństw, które tam się odbywały. On był przełożonym. Bardzo taka zaszczytna i wysoka funkcja. I to jest dla mnie takie zastanawiające. My wiemy, jaki był ogólnie stosunek faryzeuszy, jak i uczonych w piśmie, był stosunek do Pana Jezusa. Oni nie przyjmowali tej nauki, oni często się spierali, oni często właśnie szukali tylko, aby na czymś Pana Jezusa pochwycić, aby coś znaleźć właśnie w Jego usługiwaniu, coś gdzieś pochwycić Go na słowie. To nie byli zwolennicy Pana Jezusa. A mimo to właśnie Słowo Boże pokazuje nam Jaira. Pokazuje nam Jaira, pokazuje sytuację, której Pan Jezus znajduje się nad morzem galilejskim. I Słowo Boże mówi, że On powrócił po uzdrowieniu, po wypędzeniu właśnie demonów tam z opętanego, z krainy Gerazyńczyków. Powrócił Pan Jezus z powrotem na drugi brzeg i tam właśnie zaczął nauczać. Zeszło się mnóstwo ludu do Niego, mówi werset 21, a On był nad morzem. Mnóstwo ludu, który właśnie przyszedł, aby słuchać Pana Jezusa, aby mieć z Nim relację, aby mieć z Nim ten kontakt, aby pozwalać się również uzdrawiać, aby te cuda również mogły się na nich dokonywać. Byli ludzie, którzy byli skupieni wokół Pana Jezusa i w tym samym miejscu i w tym czasie znalazł się Jair, przełożony synagogi, który miał ogromną potrzebę, którego życiu, w którego domu działa się ogromna tragedia. Rozgrywał się tam dramat, ponieważ jego córeczka była bliska śmierci. I właśnie w takim stanie i w takim położeniu ona się znajdowała i Jair przyszedł i padł Jezusowi do nóg. Pomyślałem sobie, jak wiele musiało to Jaira kosztować, tego, który był przełożonym tego synagogi, tego, który przecież wydawałoby się, że trochę inną opcję reprezentował niż ten zwykły, prosty lud. A jednak tenże Jair, kiedy ta tragedia zawitała do jego domu, zobaczmy, co on robi. On zapomina o tym wszystkim, o tym swoim całym stanowisku, o tej swojej służbie, którą pełni. On przybiega do Pana Jezusa i pada do Jego nóg, mówi Słowo Boże. Pada do nóg Pana Jezusa i zaczyna Go błagać. Błagać usilnie. Nie jest to jeden zwrot. Usilnie Słowo to coś nam wskazuje i mówi, jak właśnie on się modlił, w jaki sposób zwracał się Jair do Pana Jezusa. I werset 23 mówi, błagał Go usilnie, mówiąc, córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Pomyślałem sobie, że z jakim uniżeniem musiał przyjść Jair i paść do stóp Pana Jezusa. publicznie. Mnóstwo ludu, Słowo Boże, jeden werset wcześniej, dwa wersety pokazuje, że wkoło było mnóstwo ludu, otaczało Pana Jezusa. I my widzimy tego dostojnika, który przychodzi i pada do nóg Pana Jezusa i błaga Go publicznie, błaga Go i woła usilnie: zmiłuj się, przyjdź, córeczka moja kona. Myślę sobie, bracia i siostry, jak to jest czasami, kiedy czynimy wezwania tutaj w naszym zborze i takie myśli gdzieś przychodzą, wyjść do przodu, nie wyjść do przodu, tak się, nie jeden się bije z myślami i to w różnych zborach, i to w różnych społecznościach, na różnych spotkaniach coś takiego się zauważa. Ostatecznie duża część, myślę, osób jednak pozostaje w swoich ławkach, różnie sobie gdzieś tam tłumacząc, a po co to robić, a wszędzie Pan Jezus działa jednakowo i tak dalej, i tak dalej. Ja nieraz się zastanawiam, czy rzeczywiście tak jest. Teoretycznie, co do zasady przyjąć możemy przecież absolutnie tak. Ale są pewne miejsca Biblii, które pokazują, że aby coś od Pana Jezusa otrzymać, człowiek musiał coś ze swojej strony zrobić. Musiał w jakiś sposób tą potrzebę zamanifestować. Musiał w jakiś sposób właśnie coś wykazać więcej niż tylko stanie, słuchanie i będąc przebywanie gdzieś tam w tym tłumie. I na taką postać tutaj, na taki pierwszy plan, zauważmy, wysuwa się w tym momencie Jair, który z całego tego tłumu, którego Biblia już dalej nie opisuje, i jakby on schodzi na zupełnie dalszy plan, ci, którzy byli zgromadzeni wokół Pana Jezusa, oni gdzieś zostają odsunięci, stanowią jakby tło dla tej historii i widzimy, jak wysuwa się na pierwszy plan właśnie Jair. Wysuwa się Jair, przychodzi ze swoją potrzebą, przychodzi z tą tragedią swoją życiową, zostawia wszystko, pada do stóp Pana Jezusa i prosi, aby ten się nad nim zmiłował, aby ten wyciągnął swoją rękę, aby przyszedł, położył swoją rękę na jego córce, aby ona ożyła. Myślę sobie, że właśnie nie każdy człowiek tak potrafi się uniżyć. Nie każdy człowiek, który nawet jest w potrzebie, potrafi tak właśnie rzucić, zostawić wszystko i po prostu przyjść do Jezusa. W taki prosty zupełnie sposób paść do Jego nóg i prosić i błagać o zmiłowanie. Myślę, że nie każdy, pomyślmy, jak to jest w naszym życiu, jak to czasem my właśnie na te różne takie sytuacje reagujemy, czy na wezwania właśnie gdzieś tam czujemy, czy to nie jest tak, że walczymy i sobie w różny sposób usprawiedliwiamy. Tak jak mówię, Słowo Boże, można by kilka przykładów tak z miejsca pokazać, że jest jakaś pewna jednak taka różnica właśnie w tym. To jest taka jedna myśl, pierwsza taka myśl, która mi przyszła właśnie w związku z tą historią, którą świadom jestem, że i wy, i ja znamy przecież doskonale. Ale co dalej? Co się dzieje dalej? Słowo Boże pokazuje, że jego córeczka Jaira była w tym stanie takim agonalnym. Ona konała, ona umierała i o tym było wiadome i on o tym wiedział i dlatego przyszedł i prosi Pana Jezusa, żeby za nią się pomodlił, włożył ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. To staram się sobie wyobrazić, jak bardzo blisko, jak ona była blisko tej granicy, że takimi słowami już zwraca się: przyjdź, połóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. To jest tak mocno podkreślone, aby żyła. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, więc w całym tym takim akcie, że tak użyję tego słowa, takiej desperacji, przychodzi właśnie tego wołania, błagania, szukania ratunku, przychodzi Jair do Pana Jezusa. Przychodzi do Pana Jezusa. On ma nawet pewien projekt. To jest to, co nas ludzi tak często charakteryzuje. Kiedy modlimy się o jakąś rzecz, kiedy chcemy, aby, kiedy mamy jakąś potrzebę, pomyślmy sobie, jak to jest właśnie, czy nie jest tak, że my układamy już do przodu, co należy zrobić. Co Pan Bóg zrobić powinien, żeby taka i taka rzecz w moim życiu się wydarzyła. Co Pan Bóg zrobić powinien, jak powinien zadziałać, żeby właśnie, żebym otrzymał spełnienie tego, o co proszę, czy tego, o co się modlę. Te nasze projekty, nieraz żeśmy z tego miejsca słyszeli, one tak bardzo są często takie złudne. One tak często są zupełnie inne, odmienne od tych Bożych projektów. Jair tutaj mówi tak ciekawie: przyjdź i włóż na nią ręce. Tak bardzo mocno utożsamiał właśnie Jair to, żeby przyszedł Pan Jezus i położył ręce na tej konającej jego córeczce. Tak mu bardzo na tym zależało. Tak sobie wyobrażał jej uzdrowienie. Z tym właśnie przyszedł do Pana Jezusa i zwrócił się takimi właśnie do Niego słowami. Co jest ciekawe, właśnie kiedy Pan Jezus usłyszał te słowa, kiedy zobaczył tego zrozpaczonego Jaira u swoich stóp, Słowo Boże mówi, że poszedł z nim. że poszedł z Nim. Pamiętajmy, że tam było całe mnóstwo ludu, który otaczał Pana Jezusa, który przyszedł, aby właśnie słuchać tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia. Pan Jezus, nie bacząc jak gdyby właśnie na cały ten tłum, co On zrobi, będzie czekał, czy pójdzie za Nim, zupełnie stało się to w tym momencie nieistotne. Tutaj pojawi się właśnie Jair i jego potrzeba. I Pan Jezus na tą potrzebę postanowił odpowiedzieć i poszedł z Nim. Ale tłum szedł za Panem Jezusem dalej i napierali na Niego, mówi werset 24. Więc nie pozostał bierny ten tłum, ale postanowił iść za Jezusem. Postanowił iść za Jezusem. A Pan Jezus szedł z Jairem. A Pan Jezus szedł z Jairem. To jest coś wspaniałego. Przyszedł, poprosił i nie bacząc na cały ten tłum, Pan Jezus zajmuje się tą sprawą, idzie. Idzie, ale pamiętajmy, bracia i siostry, że ta sytuacja i stan tej dziewczynki był bardzo, bardzo tragiczny. I ja myślę, że tutaj minuty, nie wiem jak to w czasie rozciągnąć, ale one właśnie były bardzo cenne. Co za chwilę się okaże, kiedy będziemy tą historię dalej analizowali, że tutaj należało bardzo szybko pozostawić wszystko, udać się bezpośrednio tam, aby czasem się nie spóźnić. Ale co robi Pan Jezus? W charakterystyczny dla siebie sposób idzie. Idzie nie biegnąc, idzie nie śpiesząc się. To jest, kiedykolwiek patrzymy na Pana Jezusa, nie zobaczymy nigdy, żeby On gdzieś biegł, żeby On się gdzieś śpieszył, a tym bardziej, aby gdzieś się spóźnił. Gdzie zamierzył, gdzie był Jego cel, gdzie On zamierzał dojść, tam dochodził i ten cel się realizował. Chwała Bogu. To jest właśnie pokazana właśnie moc naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także sytuacja bardzo napięta, z pewnością ojciec niesamowicie przeżywający, ale tu nagle z tego tłumu, który otacza Pana Jezusa i dodatkowo jakby wszystko spowalnia i opóźnia to Jego przyjście, nagle z tego tłumu wyłania się kolejna osoba. Kolejna osoba, która szuka Jezusa, która pomyślała sobie, która od 12 lat cierpiała na krwotok i pomyślała sobie, choćbym tylko kraju Jego szaty się dotknęła, będę uzdrowiona. Nie bacząc znowu na tłum, nie bacząc na wszystkich, którzy otaczają. Ona przebija się i przedziera się właśnie przez ten tłum i dotyka szaty Pana Jezusa. Doskonale tą historię znamy. Jest ona tutaj właśnie w tym fragmencie, w tym rozdziale opisana. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Że Pan Jezus nagle przerywa ten cały pochód. Nagle przerywa i staje. Zamiast się spieszyć, zamiast biec do domu Jaira, zamiast tam podążać, nagle zatrzymuje się i staje. I zaczyna dopytywać, i zaczyna dociekać. Pyta się Pan Jezus, ktoś się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? Zaczyna się rozmowa, uczniowie mówią, przecież tyle ludzi jest dookoła, każdy Ciebie dotyka, każdy się ociera. Pan Jezus mówi, nie, ktoś się z wiarą dotknął mnie. Czuję, jak ta moc ode mnie wyszła, moc uzdrowienia, ktoś przyszedł i ktoś dotknął się z wiarą. Doskonale Pan Jezus, jestem przekonany o tym, że wiedział kto, ale chciał właśnie, aby to uwypuklić, aby pokazać, abyśmy mogli my również, bracia i siostry, o tej historii dzisiaj przeczytać. Co to znaczy przebić się przez ten tłum? Co to znaczy przejść przez tłum, nie bacząc właśnie na nikogo, ale mieć cały ten swój wzrok, całą swoją uwagę skupioną na Panu Jezusie. Mieć ten cel przed sobą, iść do Jezusa Chrystusa, do Pana, który ma moc, aby rozwiązać mój problem. Jeden i drugi problem. Najpierw Jair, tutaj ta kobieta. I wtem owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Tak mówi Słowo Boże, że Pan Jezus właśnie w odpowiedzi na to jego pytanie, w odpowiedzi na tak postawione właśnie pytanie, znalazła się osoba, która odpowiedziała, że to właśnie ona. Tłum się zatrzymał, cały pochód się zatrzymał i skupił się w tym momencie teraz właśnie na tej jednej kobiecie, na tej niewieście, która przyszła do Pana Jezusa z wiarą. Pan Jezus zaczął z nią rozmawiać i powiedział wspaniałą rzecz, idź w pokoju, wiara Twoja uzdrowiła Cię, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. I kiedy tak z nią jeszcze Pan Jezus rozmawiał, nagle nadchodzą osoby, domownicy Jaira, i przynoszą tragiczną wieść. Przynoszą dla niego tragiczną wieść. Mówią, córka twoja umarła. Nie truć, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Stało się, bracia i siostry. Spotkał się Jair z tą rzeczywistością, którą zapewne odsuwał od siebie najdalej, jak było to tylko możliwe. Może jeszcze zdąży, może jeszcze się uda. A dlaczego teraz stoi, dlaczego teraz rozmawia, dlaczego nie idzie? Ile myśli mogło przechodzić przez jego umysł w tym czasie, kiedy usłyszał te słowa, że już jest za późno. Usłyszał słowa swoich domowników, już jest za późno. Twoja córeczka już umarła, nie truć już więcej nauczyciela. Bracia i siostry, i tutaj też bym się chciał właśnie w tym momencie zatrzymać i pomyślałem sobie, jak to jest. Wyobraźmy sobie właśnie tą sytuację. Pan Jezus stoi obok niego i wszystkiemu temu się przysłuchuje. Stoi Pan Jezus obok Jaira i słyszy, co do niego mówią ci ludzie. Słyszy i czuje ten dramat, który rozgrywa się w jego sercu. Czuje i przeżywa, myślę, razem z nim ten dramat, który czuje on jako ojciec po stracie swojego dziecka, po stracie swojej córki. I też słowa, które brzmią, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Po co to wszystko? Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że nieraz to tak też i w naszym życiu bywa, że zdaje się taki słyszeć. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? A po co tym się jeszcze zajmujesz? A ty jeszcze o to się modlisz? A ty jeszcze właśnie o to dalej zabiegasz? Może należało już by dawno sobie dać z tym spokój? Czy ty jeszcze dalej trwasz w swojej pobożności? Zwróćmy uwagę, na przestrzeni Biblii te słowa, gdzieś one się powtarzają i wracają. To od takich w cudzysłowie doradców i życzliwych w cudzysłowie ludzi właśnie najczęściej można usłyszeć. A po co ty jeszcze? Ty dalej jeszcze trwasz? Albo tych, którzy zupełnie Pana Boga nie znają. Albo od tych, którzy zupełnie Pana Boga nie znają. Daj sobie spokój. To już koniec. Nie ma już wyjścia. Nie ma już rozwiązania. Wszystko się skończyło. Czy wszystko się skończyło, bracia i siostry? Czy wszystko się skończyło w tym momencie, że przyszedł ktoś i powiedział, że to już koniec? Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ja myślę, że to takie właśnie diabelskie podszepty, aby właśnie nie wytrwać, aby nie zawierzyć, aby nie zaufać Bogu. Pamiętajmy jedną rzecz, cały czas. Wyobrażam sobie tą sytuację. Obok Jaira stoi Pan Jezus i On niczemu nie zaprzecza. I Pan Jezus wcale nie mówi, że to koniec. Wręcz przeciwnie. Przysłuchuje się temu wszystkiemu. Dla Niego nigdy nie było za późno. Pan Jezus miał cel. On szedł do domu Jaira. Szedł zgodnie z Jego prośbą. Szedł do Jego domu. Chciał wejść pod Jego dach. I to zrobił. I kiedy czytamy dalej werset 36. Kiedy Pan Jezus usłyszał, co do Niego mówią, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Bracia i siostry. Ten werset wziąłem, tą wypowiedź Pana Jezusa, tak głęboko sobie do serca. Napisałem dużymi drukowanymi literami. Nie bój się, tylko wierz. To jest właśnie, kiedy coś, co powinno każdemu jednemu z nas właśnie dodawać jakby takich skrzydeł, dodawać siły, kiedy znajdziemy się, a znajdziemy się na pewno, bądź znajdujemy się w takich różnych, trudnych sytuacjach w naszym życiu. To jedyne, co pozostaje, to pozostaje wiara. Przychodzi oczywiście zwątpienie, przychodzą różne myśli, ale Słowo Boże mówi, nie bój się, tylko wierz, skoro uwierzyliśmy, skoro się uchwyciliśmy, idźmy dalej wytrwale i do końca. Idźmy dalej wytrwale i do końca. I Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi właśnie, nie bój się, tylko wierz. I myślę, że nie tylko do Jaira te słowa kieruje, ale także i do nas, abyśmy nie żyli właśnie w jakimś lęku. Tak różne są sytuacje w życiu, tak różne wieści do nas docierają i docierać będą jeszcze większe. Zwróćmy uwagę, ja myślę, że coraz bardziej dla nas będzie to takie wyraziste i coraz bardziej takie aktualne właśnie to poselstwo, to słowo od Pana Jezusa, które mówi nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz, bracia i siostry. Zapamiętajmy to głęboko, niech Duch Święty wyryje w naszych sercach te słowa, które skierował Pan Jezus, abyśmy się nie bali, ale wierzyli. To jedynie może dać nam siłę przejść największe trudności, do świadczenia i wytrwać aż do końca. Halleluja. To właśnie, że nie będziemy wątpić, ale wierzyć, że będziemy iść aż do samego końca z Jezusem. Pamiętajmy, bracia i siostry, Jezus stoi obok, tak jak obok Jaira stał, tak też i obok każdego z nas, którzy ufamy Jego łasce, którzy zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. I czytałem Psalm 18, werset 30. Przyznam się wam, to jest również kolejny werset, który tak głęboko wrył się do mojego serca, tak go zapamiętałem i co kilka dni mi się on przypomina. 18 rozdział przepraszam, 18 psalm, a 30 werset. Jest to niesamowite słowo zapisane. I tak właśnie w tym kontekście takich różnych trudnych sytuacji, które mają miejsce w naszym życiu. W takich różnych sytuacji, które czasem wydają się, że są zupełnie bez wyjścia, poza naszym zasięgiem. Zwróćmy uwagę na werset 30 psalmu 18. Gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Bracia i siostry, a jeszcze tak dosadniej, jeszcze dokładniej, mam taki zupełnie taki nowy przekład Ligi Biblijnej, przekład Nowego Testamentu i psalmów, do którego bardzo lubię sięgać i który no, niesamowicie właśnie dla mnie tak ciekawie też wyraża pewne myśli. I posłuchajcie, jak w tym przekładzie brzmi ten werset psalmu 18. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Zapamiętałem to sobie. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Tak właśnie Dawid tutaj pisał, a z Bogiem moim przesadzam mur, pokonam mur, przejdę tą przeszkodę, przejdę to, co jest przede mną, z kim? Z moim Bogiem. Chwała za to niech będzie naszemu Panu, że mamy komu zaufać. I tutaj właśnie odkrywa się przed nami to, co nazywa Biblia wiarą. To, co Słowo Boże nazywa wiarą. Są takie rzeczy w naszym życiu, że ich na logikę nie pojmiemy, nie zrozumiemy, nie rozłożymy tego na czynniki pierwsze, gdzie żaden człowiek nie będzie w stanie pomóc, ani cokolwiek zrobić, ani doradzić nawet. Tylko sam Bóg może się ująć i wstawić. Ale żeby to się właśnie w naszym życiu dokonało, potrzebna jest nam wiara, potrzebna jest nam właśnie wytrwałość. Wytrwałość aż do końca. Potrzebujemy usłyszeć te słowa, nie bój się, tylko wierz. Albo uchwycić się innych miejsc Słowa Bożego. Choćby takich, że z moim Bogiem pokonam każdy mur. Bracia i siostry, ja tego gorąco życzę i wam, i sobie, abyśmy właśnie w naszym życiu byli takimi, którzy żyją wiarą, którzy żyją w wierze, którzy się nie poddają w obliczu różnych doświadczeń, którzy w obliczu różnych trudności, którzy w obliczu może stoimy przed tym murem, który wydaje się sięgać nieba, tak wysoki. Ale Słowo Boże mówi, że z Bogiem mogę pokonać każdy mur. Że z Bogiem mogę pokonać każdy mur. Że On może te skrzydła, jak właśnie orłom, On może mi, że tak powiem, przypiąć i przenieść nad każdą przeszkodą. To jest właśnie słowo, które mówi o zaufaniu. Jair zaufał. Jair nie stanął, nie zrezygnował. Jair pozwolił, aby dalej Pan Jezus prowadził swoją pracę. Pozwolił, aby Pan Jezus dalej wykonywał swoje dzieło i poszedł do jego domu. Usłyszał te słowa, nie bój się, tylko wierz. Pan Jezus przyszedł do jego domu, gdzie rozgrywała się już taka właśnie tragedia. Wiele osób było płaczących, zawodzących. A Pan Jezus mówi, odsuńcie się. Dziecię nie umarło, ale śpi. Co zrobili ludzie, kiedy usłyszeli te słowa? Przecież oni wiedzą lepiej. Dziecko umarło, wcale nie śpi. Przecież oni wiedzą lepiej, dla nich to już koniec. A Pan Jezus mówi, ono nie umarło, ale śpi. Co zrobili? W 40 wersecie czytamy. I wyśmiali Go. I wyśmiali Pana Jezusa. Myślę, że i w naszym życiu, bracia i siostry, nieraz możemy spotkać się z takim niezrozumieniem. Może ktoś się wyśmiać, może ktoś się naśmiewać. Nie jest to ważne tak naprawdę. Ważne jest to, że my ufamy naszemu Panu. Ważne jest to, aby zaufać Jemu aż do końca i pozwolić Mu działać w naszym życiu. Pozwolić Mu działać w naszym życiu. Za chwilę ci ludzie, którzy Go wyśmiali, wpadli w podziw, wpadli w osłupienie. I wielkie zdziwienie, mówi werset 42, bo Pan Jezus wyciągnął swoją rękę, ujął dziewczynkę za rękę i rzekł jej, Talita kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań, i dokonał się wielki i wspaniały cud. I zobaczyli właśnie i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. To jest nasz Pan, który ma tak cudowną moc, który ma tak wspaniałą moc, który wczoraj i dzisiaj i na wieki jest ten sam. To jest ten Jezus, któremu również i my, bracia i siostry, z łaski Bożej zaufaliśmy. Dlatego tym słowem chciałem podzielić się dzisiaj pośród nas, aby dodać nam zachęty, aby dodać nam właśnie, aby nasza wiara mogła jeszcze wzrosnąć, abyśmy nie tracili sił, abyśmy nie rezygnowali, abyśmy zobaczyli właśnie, w jaki sposób ludzie otrzymywali od Boga to, co prosili i w jaki sposób zabiegali, abyśmy zobaczyli na postawę Jaira, w jaki sposób on przyszedł do Pana Jezusa, abyśmy zobaczyli na postawę tej kobiety, która przebiła się przez tłum, abyśmy spojrzeli na nich właśnie i coś może wzięli też do swojego życia. I abyśmy wiarą właśnie uchwycili się Bożych obietnic, Bożego Słowa, a całym sercem, abyśmy oddali swoje życie w ręce naszego Pana i Zbawiciela. Niech nas Pan błogosławi, niech nas wszystkich prowadzi. Amen.